Partnerem odcinka jest serwis G2A.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Nie tak dawno temu opowiedzieliśmy wam o największych tragediach lotniczych w historii PRL-u. Dziś przeniesiemy się na ląd, a konkretnie na tory. Bladym świtem 19 sierpnia 1980 roku pod miejscowością Otłoczyn doszło do największej katastrofy kolejowej w historii Polski, nie tylko komunistycznej, ale generalnie. Czy jesteśmy stuprocentowo pewni, że czynnikiem, który doprowadził do tragedii, była chciwość maszynisty? Co się stało z jednym z wagonów? Jakie powstały na ten temat teorie spiskowe? I czy po tym wszystkim ktokolwiek poniósł konsekwencje? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od końca, czyli od wyników śledztwa. Za winnego całej tragedii uznano Mieczysława Rożka, maszynistę, który jednak nie mógł się bronić przed zarzutami, bo sam zginął w katastrofie. Zatem wszystko, co w tym materiale padnie, nawet osądzającym tonem, to najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń, aczkolwiek nie skonfrontowana z drugą stroną. To bardzo ważne, bo za chwilę nam się tutaj okaże, że najprawdopodobniej, gdyby nie chęć dorobienia przez pana Mieczysława, to dziesiątki osób tego feralnego poranka zachowałyby życie. Dobra, cofnijmy się o dobę względem tej strasznej tragedii, która miała miejsce między Toruniem a Włocławkiem. O 4 rano 18 sierpnia 1980 roku Mieczysław Roszek zgłosił się do lokomotywowni w Chojnicach, rozpoczynając tym samym dzień pracy. Dostał polecenie objęcia jednej z lokomotyw spalinowych i wszystkie dokumenty, jakie przy takiej okazji się dostawało. Jednak maszyna najwyraźniej uznała, że bez przesady to jest za wcześnie na robotę i nie odpaliła. To też o 5 Roszek razem z pomocnikiem wyruszyli w drogę inną lokomotywą i z nowymi dokumentami, ale tych kwitów, które maszynista dostał na lokomotywę, która nie ruszyła, nie oddał. O 12:05 zajechali do Piły, gdzie następnie mieli 5 godzin wolnego, ale Roszek stwierdził, że on nie idzie do noclegowni, idzie zamiast tego w miasto. Kilka minut po 17:00 ruszyli dalej i przez Bydgoszcz dojechali do Torunia, gdzie byli parę minut przed północą. W tym momencie maszynista miał już za sobą 20 godzin pracy, o 8 więcej niż pozwalały na to przepisy. Tymczasem dyspozytor z miasta Kopernika uznał, że Roszek jest świeżutki i może jeździć dalej. Jakim prawem? Ano takim, że został oszukany. Maszynista pokazał mu dokument świadczący o tym, że zaczął pracę dopiero niedawno, o 20:30 w Bydgoszczy i faktycznie kwit taki mu podbili na miejscu, ale w tejże Bydgoszczy chyba zrobili to w dosyć dużym pośpiechu, bo nikt się nie zorientował, że to dokument wystawiony na niedziałającą lokomotywę z Chojnic. Jak pamiętacie, maszynista zmieniając lokomotywy wiele godzin wcześniej nie oddał dokumentów na tę lokomotywę, która nie ruszyła. Czemu Roszek oszukał? Prawdopodobnie dlatego, że chciał dorobić, biorąc kolejne kursy. Niestety zdarzało się to na kolei i to wcale nierzadko. Skoro Roszek miał ważne kwity, no to wysłano go wraz z nowym pomocnikiem do Otłoczyna. Na stację dotarli o 2:10, do ich lokomotywy podpięto 16 pustych wagonów na węgiel i mieli czekać z wyruszeniem co najmniej do 6 rano, bo wcześniej tory były pozajmowane między innymi przez pociąg osobowy relacji Toruń-Łódź, który pewnie uniknąłby tragedii, gdyby nie... No właśnie, ktoś powie pech, ktoś inny powie klasyka, bo chodzi o opóźnienie. Ten pociąg ruszył dopiero o 4:18, bo czekał jeszcze na pasażerów jadących innym składem z Kołobrzegu. Tymczasem pociąg, który miał prowadzić Roszek, stał jeszcze wtedy pod zamkniętym semaforem. Maszyniści, którzy prowadzili inne pociągi jadące przez główny tor w Otłoczynie, zeznawali później, że widzieli jeszcze o tej porze światła feralnej lokomotywy stojącej na bocznym torze, ale już niedługo. Czemu? Cholera wie, z jakiegoś powodu o 4:24 pociąg towarowy ruszył, mimo znaków stój, rozpluł zwrotnicę i wjechał na tor numer 2. Jechał pod prąd, po tym samym torze, po którym już pędził pociąg relacji Toruń-Łódź. Roszek nie sygnalizował też specjalnym układem świateł, że jedzie pod prąd. I serio, nikt tego na miejscu nie zauważył? To kolejna tajemnica. Dyżurny w Otłoczynie dowiedział się o tym, że pociąg jedzie pod prąd od pani Zofii przez telefon. Pani Zofia pracowała jako nastawnicza. Dyżurny natychmiast zadzwonił na najbliższy na trasie posterunek odstępowy. Co to takiego? No to taki checkpoint, na którym można właściwie zareagować, jak się coś wykrzaczy w ruchu kolejowym. Rozmowa trwała jakieś 4 minuty, a jak się skończyła... To osobowy do Łodzi już minął posterunek i było za późno, żeby ostrzegawczo zamachać chorągiewkami, żeby użyć trąbki sygnałowej, czy żeby rzucić na szyny spłonki, których dźwięk eksplozji byłby sygnałem dla maszynisty, że ma natychmiast hamować. Nic już nie dało się zrobić. A zaraz, nie można było zadzwonić do tych pociągów po prostu? Nie, w spalinowych lokomotywach nie było wtedy radiotelefonów. A o komórkach w 1980 to można było sobie co najwyżej pomarzyć, więc krótko rzecz ujmując, nie dało się już nic więcej zrobić. Ewentualnie ofiar mogłoby być mniej, gdyby maszyniści zaczęli hamować natychmiast po tym, jak się zobaczyli, ale i tutaj był pech. Zobaczyli się o 4:30, ale pociągi jechały po łuku, więc jeszcze przez jakiś czas mieli wrażenie, że znajdują się jednak na różnych torach, aż w końcu się zorientowali. Ekspertyza wykazała, że Roszek zareagował zastanawiająco szybko, stąd podejrzenia, że mógł być świadomy, że jedzie pod prąd i był szczególnie czujny. Z kolei maszynista osobowego wykazał się refleksem innego rodzaju, uruchomił hamulec i rzucił się do ucieczki. To wszystko się wydarzyło w 8 sekund, które wykorzystał idealnie. Kiedy pociągi w siebie uderzyły, on akurat był w wąskim korytarzu przedziału maszynowego. To najbardziej odporne na zgniecenia miejsce w całej lokomotywie, co uratowało mu życie, ale nie każdy miał tyle szczęścia. Pociąg osobowy jechał 85 km na godzinę, towarowy 33 i to nie brzmi jak jakieś niepojęte prędkości, ale każdy z tych pociągów ważył ponad 300 ton. Fizyka była bezlitosna. Kierowcy jadący tym wczesnym porankiem dzisiejszą trasą 91 musieli być w pewnym momencie dosyć tęgo zdziwieni, bo na pobocze zaczęli wychodzić zakrwawieni, zszokowani ludzie, zatrzymywali samochody, prosili o pomoc, mówili, że był straszny wypadek, trzeba dzwonić po pogotowie. Inni pasażerowie, którzy mieli lekkie obrażenia, szukali pomocy w okolicznych domach i my się często śmiejemy z PRL-u, narzekamy, ale tutaj trzeba uczciwie przyznać, że akcja ratunkowa rozpoczęła się błyskawicznie i nie ma się w zasadzie do czego przypierniczyć. Nie było łatwo, nie dało się dojechać samochodami bezpośrednio na miejsce katastrofy. Szybko zaczęto ściągać kolosalne dźwigi kolejowe z Bydgoszczy i Piotrkowa Trybunalskiego. Ekipy ratunkowe, które przybyły na miejsce, wiedziały, co robią, bo na przykład nie zaczęto na pałę używać palników do metalu, bo zorientowano się, że z lokomotyw cieknie paliwo i to od groma. Dosyć szybko na miejscu pojawiły się również media, stąd mamy całkiem sporo relacji, nie tylko jak to miejsce strasznie wyglądało. Ciała miały leżeć na wagonach, na lokomotywach, na zboczach wąwozu. Zewsząd dochodziły płacze, prośby o pomoc, ale dzięki tym relacjom oczywiście wiemy też, jak wyglądała dalsza część akcji ratunkowej. Ekipy przybyły z Torunia ręcznym sprzętem, wiecie, łomami, piłami do metalu i tak dalej, torowały ludziom drogę. Szybko też wydeptano ścieżkę do transportowania rannych, zajmowano się też zwłokami. Roboczo miejsce na ciała wyznaczono na szczycie skarpy. Po 7:00 było tam już kilkanaście ofiar. Próbowano też ustalić, ile w ogóle tych ofiar mogło być, rozmawiając choćby z konduktorem, który w momencie zderzenia był w trzecim wagonie od końca, ale chłop chyba cały czas był w szoku, ponieważ uparcie twierdził, że było 7 wagonów, a ratownicy przecież policzyli. Było ich ewidentnie 6, ale postanowiono na wszelki wypadek przeliczyć jeszcze same wózki podwozi. I jak to zrobiono, no to zapanowała martwa cisza. Okazało się, że pierwszy wagon osobowego w wyniku zderzenia został dosłownie w wprasowany w tylną ścianę lokomotywy. Siedzenia, elementy podłogi, a przede wszystkim kilkanaście ofiar, wszystko zmiażdżone. No, tym ludziom już nie dało się pomóc, więc trzeba było się jakimś cudem otrząsnąć i ruszyć na pomoc innym. Robiono co tylko się dało. Jeden z wagonów próbowano na przykład unieść przy pomocy takich specjalnych, wielkich, elastycznych poduszek używanych przez straż pożarną, ale to wciąż było za mało, żeby uratować jedną z kobiet, więc padła decyzja, robimy podkop pod torowisko. I udało się. Kolejny szok miał miejsce około 8:00. Nagle usłyszano krzyk, nie wiadomo skąd, aż w końcu zorientowano się, że to krzyczy maszynista osobowego zakleszczony w lokomotywie. Co krzyczał? Nie palcie, ale na szczęście, jak już wiecie, ratownicy niemal od początku byli świadomi, że jedna niefortunna iskra i tragedia byłaby jeszcze większa. Wyciągnięto tego maszynistę i był w naprawdę niezłym stanie, czego niestety nie można powiedzieć o jego pomocniku. On co prawda przeżył zderzenie, ale kiedy go znaleziono, no to sił wystarczyło mu już tylko na parę chwil. Przeniesiono go na skarpę, na której do południa było już ponad 60 ciał. Kiedy wszyscy już myśleli, że w tej strasznej stalowej plątaninie nie pozostał nikt żywy, to w zgliszczach lokomotywy pociągu towarowego znaleziono pomocnika maszynisty. Żył, choć był nieprzytomny, ale niestety już tej przytomności nie odzyskał, więc nie był w stanie powiedzieć, co do cholery się stało, że ruszyli pod prąd, co ostatecznie życiem przypłaciło 67 osób, a 64 w różnym stopniu zostały ranne. Zaczęło się śledztwo, o którym zaraz opowiemy, ale nie powinno was też przesadnie dziwić, że równolegle ludzie zaczęli głosić swoje teorie, często bardzo dzikie, żyjące swoim życiem do dziś. Na przykład jedna z legend jest taka, że załogę towarowego miał steroryzować jakiś nieznany człowiek. Kazał im ruszyć pod prąd, a niedługo przed zderzeniem wyskoczył i uciekł. Co ciekawe, prokuratura brała przez moment taką opcję pod uwagę, badano ten trop, ale szybko taką możliwość wykluczono. Nie badano z kolei jeszcze dziwniejszej teorii, jakoby pociąg towarowy miał bohatersko ruszyć pod prąd, żeby zniszczyć skład wiozący żołnierzy Armii Czerwonej. Jeszcze inna teoria jest taka, że te wagony w towarowym wcale nie były pustymi wagonami na węgiel, tylko jechali nimi żołnierze radzieccy i w związku z tym to mogło wpłynąć na wymuszenie wcześniejszego wyjazdu, ale nic tych teorii nie potwierdza. Co w takim razie ustalono? Że obsługa stacji i posterunków kolejowych była trzeźwa, podobnie jak maszyniści, a przynajmniej na tyle, żeby regularnie naciskać czuwaki. To była taka forma zabezpieczenia, jak się nie nacisnęło co odpowiedni czas, no to pociąg się zatrzymywał. Zwrotnice i semafory też, jak ustalono, były sprawne, wykluczono opcję, żeby ktoś przy nich majstrował. I co? To tyle. Nic więcej nie udało się ustalić. Sprawę więc umorzono, a za winnego całej sytuacji, jak już wiecie, uznano Mieczysława Rożka. Ta tragedia wywołała olbrzymi szok w kraju. Relacje, zdjęcia, liczba ofiar, a poza tym nadal nierozwiązana zagadka. Co właściwie się stało? To do tej pory robi wrażenie, oczywiście w tym złym znaczeniu. Dziś technologia pomaga unikać takich tragedii, no ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że do podobnej masakry już nigdy na żadnych torach nie dojdzie. A jeżeli macie ochotę w najbezpieczniejszy, jak tylko się da, sposób zasmakować specyfiki pracy na kolei, to pozwólcie, że polecimy wam kilka gier wideo. Oczywiście, że Train Simulator, Derail Valley czy Maszynki, które jednak są już w trochę innym klimacie. Tak czy inaczej, wszystkie te gry znajdziecie w znakomitych cenach na G2A. Mało tego, G2A ma teraz nową, bardzo sycącą promocję. Kupując promocyjne opakowanie pizzy Giuseppe, w środku znajdziecie kod na 15 zł do zrealizowania w aplikacji G2A. Poszczegóły wbijajcie w link w opisie naszego filmu, a my widzimy się niebawem.
Partnerem odcinka był serwis G2A.